Okej. Okay. Podzielę się z wami czymś. Najpierw czymś takim osobistym. Jestem tym świadomie wierzącym od nowonarodzonym człowiekiem od 34 lat. I ostatnio dużo myślałem o swoim życiu i o drodze, którą Bóg mnie prowadził. I zobaczyłem, jak Bóg przez te lata uwalniał mnie z różnych rzeczy, z zahamowań, też zmieniał mnie i coraz bardziej wprowadzał mnie na taką drogę błogosławieństwa. I dzisiaj od kilku lat możemy też z żoną wyraźnie powiedzieć, że żyjemy pod Bożym szczególnym błogosławieństwem. Ja żyję w takim odpocznieniu od kilku lat, że nie żyję w stresach, w napięciach, w lękach. Jestem spełniony z Bogiem. I to jest coś, co wierzę, że Bóg ma dla każdego swojego dziecka. I kiedyś czytałem Psalm 119. Otwórzmy sobie jego na koniec. Bardzo, bardzo modliłem się o to, żeby mógł być człowiekiem wolnym, żeby mógł wyrażać to, co gdzieś we mnie jest, żeby doświadczać żywego Boga, żeby widzieć znaki i cuda w swoim życiu. I przeczytam od 169 wiersza. To była moja modlitwa, którą modliłem się przez długi czas. Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie. Obdarz mnie rozumem według słowa swego. A więc Boża mądrość przychodzi do człowieka poprzez słowo i poprzez ducha. Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze Twoje, wybaw mnie według obietnicy swojej. Niech popłynie chwała z warg moich, gdy mnie nauczysz ustaw swoich. Nieraz widzę ludzi w kościele, którzy nie są w stanie głośno wielbić Boga. Dlaczego? Dlatego, że ich dusza jest zablokowana, a więc potrzebuje zbawienia. Niech język mój opiewa słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. Niech wesprze mnie ręka Twoja, gdyż wybrałem przykazania Twoje. Zbawienia Twego pragnę, Panie, a zakon Twój jest rozkoszą moją. Niech żyje dusza moja, aby Cię chwalić i niech wspomagają mnie wyroki Twoje. Błąkam się jak owca zgubiona. Szukaj sługi swego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Tu jest dużo mowy o Słowie Bożym. Wiecie, Bóg, ostatnio zadałem Bogu pytanie. Powiedziałem, Panie, jakie jest najgłębsze pragnienie Twego serca? Czego Ty tak naprawdę pragniesz? I zadałem Mu to pytanie dlatego, że dzisiaj jestem w takim miejscu, że mam pragnienie wypełnić pragnienia Ojca. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że pragnę. I to jest odpowiedź na to, co On dla mnie zrobił. I Pan odpowiedział mi tak, a jakie są Twoje pragnienia? I powiedziałem, najgłębszym moim pragnieniem to jest chodzić z Tobą. I wtedy Bóg zaczął mi mówić o Henochu. I tutaj to na razie zostawię na boku, ale to było coś, co mnie tak dotknęło, że się rozpłakałem. I potem Pan zaczął mi mówić o ludzkich pragnieniach, o tym, jakie pragnienia często mają jego dzieci. I potem zaczął mi mówić tak ogólnie też o swoich pragnieniach. Wiecie, jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, amen? Jeśli Bóg jest osobą, a jest, to znaczy, że Bóg też ma pragnienia. To, że my czegoś pragniemy, to jest coś, co Bóg w nas włożył, dlatego że nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Dopóki nie przyszedł grzech, wszystko było dobrze. Pragnienia człowieka były jakby w Bogu. Adam chodził z Bogiem. Nie było grzechu. Ale kiedy przyszedł grzech, my wiemy, że stała się tragedia i zauważyłem, że pragnienia bardzo często wypływają z ludzkiego serca. One mogą być dobre, mogą być złe, mogą pochodzić od Boga, mogą pochodzić z nieuzdrowionej duszy, mogą też pochodzić z ciała, dlatego że ciało też pragnie zaspokojenia. Szczególnie dusza pragnie zaspokojenia. Zrozumiałam, że to, czego pragniemy, bardzo często zależy od stanu, w którym jesteśmy. Zależy tak naprawdę od nas samych, od wpływu, jaki ten świat ma na nas. To, czego doświadczamy przez okoliczności, które są wokół nas, przez wpływ środowiska, w którym żyjemy, wpływ ludzi wokół nas. Podam przykład, negatywny, ale prawdziwy. Jest wierząca rodzina. Mają sąsiadów, z którymi są gdzieś, może nie zaprzyjaźnieni, ale gdzieś nieraz się widują, spotykają się ze sobą. No i sąsiedzi zrobili sobie remont łazienki. Więc no, chcieli się pochwalić po prostu i radować razem wspólnie. Więc zaprosili tą wierzącą rodzinę. No i oni zobaczyli tą łazienkę, ale sami takiej nie mieli. Przyszli do domu i zaczęli rozmawiać. I mówi tak, musimy też zrobić remont, ale nie mamy dzisiaj finansów na to. To weźmiemy kredyt. Poszli po kredyt, wzięli kredyt, zrobili remont, a potem głowa domu straciła pracę i zaczął się dym. U wierzących. I zacząłem się zastanawiać, co było podłożem. Zazdrość. Bo łączona z zawiścią. Jeśli oni mają, to dlaczego my nie mamy mieć? Przecież my jesteśmy wierzący, mamy Boga Ojca Wszechmogącego. Oni nie pytali się Boga. Podłożem była zazdrość. Więc zaczęli ponosić tego konsekwencje. Widzicie, pragnienia mają olbrzymi wpływ na nasze życie, na nasze serca, na nasze dusze, na nasze ciało. Nieraz pragnienia, w cudzysłowie, aż szarpią naszymi emocjami. One mogą prowadzić do bałwochwalstwa. Kiedyś słyszałam wypowiedź pewnej wierzącej kobiety, która długi czas myślała o mężu i zaczęła pragnąć tego. I zauważyła, że to zaczęło zabierać jej pokój. Przechodziła przez napięcia, gdzieś emocje zaczęły grać. Przez to zaczęła jakby tracić pokój z Bogiem. Przyszła z tym do Boga i pyta się, mój Panie, co jest? A Pan powiedział, to jest bałwochwalstwo, to jest Twój Bożek. Bo to było coś, co zaczęło ją odciągać od Boga. A więc pragnienia, te niewłaściwe, mogą stać się bożkiem w naszym życiu. A Bożek to jest grzech bałwochwalstwa i to zawsze będzie oddzielać nas od Boga, od Jego dobroci, miłości, przeznaczenia, powołania. Kiedy pragnienie przeradza się w pożądliwość, zawsze prowadzi do grzechu. To Biblia o tym mówi i do tego jeszcze dojdziemy. Grzech prowadzi do duchowej śmierci. Co to znaczy? Że relacja ta bliska jest z Bogiem zerwana i przestajesz doświadczać miłości. Kiedy to się utrzymuje, przestajesz go słyszeć. Powiem wam, że wróg zawsze wykorzystuje wtedy tę sytuację. Przychodzi ze swoimi słowami, ze swoimi znakami. Przychodzi duch zwodzenia, przychodzi i zaczyna zwodzić człowieka po to tylko, żeby go odciągnąć. Podam, Bóg zawsze będzie pragnął, kochani, naszych serc i zawsze będzie chciał sprawdzić, czy nasze serca całkowicie należą do Niego, czy nie. Podam kilka przykładów z Biblii. Otwórzmy sobie 4 Mojżeszową, 11 rozdział. Tu jest historia, pokażę coś ze Starego Testamentu i z Nowego. Tu jest opisana historia. Bóg wyprowadza lud Izraela z niewoli egipskiej. Przychodzi moment, że oni, Bóg daje im mannę, manna im zbrzydła, chcą mięsa. Więc zaczynają szemrać. Przeciwko Mojżeszowi. Mojżesz mówi, wasze szemranie nie przeciwko mnie, ale przeciwko Bogu. W końcu Bóg powie tak, dobrze, powiedz, że dam mięso. 78 psalm i tutaj przeczytamy kilka wierszy. 78 psalm. Od 18 wiersz. Kusili Boga w swym sercu, żądając pokarmu według swojej woli. Wiecie, jest takie niebezpieczeństwo, że kiedy otrzymujesz coś od Boga, serce w końcu przestaje być wdzięczne i zaczyna się domagać więcej, czegoś innego. Powiem wam, że to jest bardzo niebezpieczne. Oni mieli mannę. Widzicie, to jest coś, co Bóg dał. To był cud z nieba. To był pokarm dla nich. Im to zbrzydło. I mówi, chcemy mięsa. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy. Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Uderzył w skałę, wody trysnęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan, usłyszawszy to, unósł się gniewem. Wiersz 29. Jedli, spuścił, 27 wiersz. Spuścił na nich mięso jak proch. Widzicie, Bóg uczynił dla nich cud, bo oni domagali się mięsa. I tam jest opisane, Bóg spektakularny cud dla nich zrobił z tym mięsem. Jedli i nasycili się bardzo i dał im, czego pożądali. Gdy się nadal nie wezbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych i tak dalej. Ciekawa historia. Wołali do Boga i pożądali mięsa, bo zbrzydła im manna, czyli zbrzydł im pokarm, który Bóg im dał na ten czas. Bóg to wszystko widział. Bóg widział stan ich serc i powiedział, dobrze, tak bardzo chcecie tego, dam wam to mięso. W innym miejscu tam jest napisane, że wam nozdrzami wyjdzie. I kiedy jeszcze mięso było w ich ustach, oni zaczęli umierać. Trzeba by sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że ten wszechmogący, dobry Bóg, który tak bardzo kocha człowieka, taką rzecz uczynił, czyli taką rzecz dopuścił. To nie on ich pozabijał, tylko zdjął swoją ochronę po prostu. I oni ponieśli konsekwencje swojej pożądliwości. Zobaczmy drugi fragment. Pierwsza Samuela, 8 rozdział. Pierwsza Samuela. Tu jest ciekawa historia. Tutaj przeczytamy pewien fragment. 8 rozdział 1 Samuela. Gdy Samuel się zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Wiecie, to był czas, kiedy Izrael miał sędziów i często prorocy byli tym, którzy sprawowali w imieniu Boga sąd, czyli oni byli tymi rzecznikami Boga. Starszemu jego synowi było i tak dalej. Synowie jego nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki, naginali prawo. Smutne. Mieli takiego ojca i sami w taki sposób funkcjonowali. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego. Oto zastarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził. Modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Pomyślcie sobie. Byli własnością Boga. Byli w przymierzu z Nim. To był jedyny naród, gdzie Boża ręka spoczywała na nim w tym czasie. Ten naród wybrany przez Niego. Jedyny. Jest napisane w Mojżeszowych księgach, że Bóg powiedział, będziecie mi szczególną własnością. Będziecie mi królewskim kapłaństwem. Innymi słowy, Bóg chciał się chlubić tym narodem i pokazać innym narodom, kim on jest, co może. Właśnie poprzez naród Izraela. I przyszedł moment, że oni mówią tak, chcemy mieć króla. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną i tak dalej. Co Bóg zrobił? Bóg powiedział do Samuelowi tak. 9 wiersz. Usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów, sadzał na waszych wozach, rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby mu dali i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie przeczytać to i będzie zabierał wasze córki, będzie zabierał wasze pola i winnice, gaje oliwne, z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę, dawał z nim swoim dworzanom, najlepsze wasze sługi i wasze najlepsze bydło i osły zabierze, zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Ciekawe. Widzicie, Bogu się to nie spodobało, bo Bóg zobaczył, że naród nie chciał, żeby Bóg był królem dla niego. Oni powiedzieli tak, chcemy być jak inne narody, ustanów nam króla. Czyli nie chcemy być tym wybranym, szczególnym. My chcemy się upodabniać tak, jak inne narody mają królów, my też tak chcemy. Bóg powiedział dobrze. Sam wybrał im króla. Ciekawe. Czy to było w jego woli? Nie. Bóg wiedział, czym to się skończy. Królowie doprowadzili Izraela do bałwochwalstwa i do niewoli. Bo nie chcieli, żeby Bóg był ich królem. Bo chcieli być jak inne narody. Kiedy przeniosę coś takiego na dzisiejszy czas, to widzę takie niebezpieczeństwo w kościołach, że wierzący już się często nie odróżniają od niewierzących. Nie można ich rozpoznać. W pierwszym kościele rozpoznawali wierzących. Nazwali ich Chrystos, podobni do Chrystusa, chrześcijanie. Jeśli takich nazwali, to znaczy, że oni się czymś odróżniali od pozostałych. Nie, że oni zabiegali o to, oni po prostu się odróżniali. Dlatego ci, którzy nie byli w kościele, nazwali ich Chrystos, oni są podobni do Chrystusa. Potrzebujemy sobie zadać pytanie, kochani, czy dziś, jak ciebie dzisiaj rozpoznają? Ciebie, mnie, nas. Tu nie chodzi o to, żeby wziąć ze sztandar i mówić, jestem Chrystusowy. To nie o to, to nie na tym rzecz polega. Coś było w ich życiu, w ich sercach, że nazwali ich Chrystus. Więc Bóg dał im króla. I tak się to skończyło potem. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Od 11 wiersza. To jest przypowieść Jezusa. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Jak myślicie, czy ojciec nie wiedział, co zrobi ten syn? Wiedział. Nie spodobało mu się to, co miał. Więc idzie do ojca i mówi tak: ojcze, daj mi tą moją część dziedzictwa. Dobrze, synu, masz. Po niewielu dniach, więc myślę, że tylko czekał. I powiedział tak: mam najlepszy plan na swoje życie. Poszedł. Roztrwonił to wszystko. Pragnął napełnić brzuch omłotem, którym karmiły się świnie. Nawet tego mu nie dali. W końcu jest napisane, wejrzawszy w siebie, rzekł: przypomniał sobie to, co miał w domu. Iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, ja to z głodu ginę. Więc podjął decyzję: wstanę i pójdę do ojca mego i powiem: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Zwróćcie uwagę, ten człowiek dzięki Bogu upamiętał się i powiedział sobie tak: to, co zrobiłem, to był mój grzech. Nie tylko przeciwko ojcu, ale przeciwko Bogu i ojcu. Wiecie, co kierowało tym synem? Niezależność. Świat go wciągnął. Ostatnio oglądałem w telewizji film o bezdomnych w Anglii, Polakach, którzy żyją na ulicy, nie mają nic. I była rozmowa z jednym takim bezdomnym i on powiedział, że jak tutaj jestem, już 5 umarło. I zacząłem się zastanawiać i zadali mi pytanie, dlaczego nie wracacie? I jeden z nich powiedział tak: nam tu jest lepiej. A oni powiedzą: nie chcę wrócić, bo musiałbym się przyznać, że popełniłem błąd. Wiecie, co to jest? Duma i pycha. To jest duma i pycha osobista, która przynosi zaślepienie na serce. Tutaj w tej przypowieści wejrzał w siebie, czyli stanął w prawdzie i pomyślał sobie tak: zrobiłem głupstwo, wrócę, zobaczymy, czy ojciec mnie przyjmie, czy nie, ale pierwszą rzecz, którą zrobię, to powiem ojcu, że to był mój grzech przeciwko Bogu i przeciwko tobie, ojcze. To nie był tylko grzech buntu i niezależności wobec ziemskiego ojca. To był grzech przeciwko Bogu i też przeciwko ojcu ziemskiego. Ojciec go oczywiście przyjął. I myślę sobie tak: ten wrócił. A ilu jest takich, którzy w taki sposób poszło i nie chcą wracać? I widzę z mojej perspektywy, że takich jest większość. Smutne, nie? Wiecie, co to kieruje ludźmi? Duma i pycha, niezależność, bunt często. I potem ludziom się trudno przyznać, że bunt i niezależność nam kierowały. Podam kilka przykładów z życia. Kiedyś prowadziliśmy taki obóz letni i na wieczornej posłudze, to było wiele lat temu, modliliśmy się za osoby, które popełniły takie życiowe pomyłki i nie mogły sobie przebaczyć, więc mieliśmy taką posługę dla nich. I pamiętam jedną kobietę, która opowiedziała historię. To była osoba wierząca. Miała około 30 lat, więc środowisko w kościele, jej koleżanki, też rodzice, trochę jakby na nią napierali, że powinna w końcu jakąś rodzinę założyć, męża mieć i tak dalej, i tak dalej. Więc ona zaczęła się modlić o to. I nagle do kościoła przychodzi człowiek, mężczyzna, składa świadectwo o swoim nawróceniu. Wszyscy są szczęśliwi. Mamy nową owcę nawróconą. Wszystko idzie dobrze. Ona zwróciła na niego uwagę i myśli sobie tak. To chyba jest odpowiedź na moją modlitwę do Boga. Więc zaczęła jakby się przyglądać, zwracać uwagę. Ten mężczyzna w końcu też zauważył, że ona na niego zwraca uwagę, więc zwrócił i na nią uwagę. Koleżanki zobaczyły, że ona gdzieś wchodzi w relacje z tym mężczyzną i nie miały takiego pokoju, bo się za nią modliły i ostrzegały ją. Ona mówi, nie, nie, to jest znak od Boga. Ja się modliłam, Bóg go przyprowadził. Tym bardziej, że gdzieś rozmawiam z nim, gdzieś widzę, że ta relacja jest coraz lepsza. To jest odpowiedź z nieba. Zaczęła wołać do Boga, mówi, Boże, ja chcę mieć tego człowieka za męża. Ona dosłownie tak powiedziała. Zaczęłam jakby wywierać presję na Bogu, żeby dał mi tego człowieka na męża. I miała takie napięcie i takie napierała. I w którymś momencie przyszedł pokój, tak jakby Bóg uwolnił drzwi. Pobrali się. Po znajomości około 3 miesięcy w kościele. Był ślub piękny, była uroczystość, było wesele. Mija kilka miesięcy, okazuje się, że ten człowiek jest alkoholikiem, który nigdy nie wyzwolił się z tego. I zaczęła się jazda. Ona powiedziała, że dla niej zaczęło się piekło na ziemi. Dobrze, że dzieci nie było. Ona powiedziała, to była pomyłka. Oczywiście to małżeństwo się rozleciało. Piekło na ziemi. I kiedy tak słyszałem, pomyślałem sobie tak. Ostrzegali ją. Nie chciała słuchać nikogo. Została zwiedziona. Następny przykład. Przychodzi kobieta do pastora i mówi... Pastorze, poznałam mężczyznę. Panna była, no wiadomo, że pastor mówi, no dobrze. Mówi, co to jest i tak dalej. No ale jest taki mały jeden problem. Pastor się pyta, no a jaki? No ale on jest katolikiem. No a pastor się pyta, no dobrze, a jest na nowo narodzony? No jeszcze nie, ale ja go nawrócę. Pastor myśli sobie tak, to chyba ty się powinnaś najpierw nawrócić, zamiast potem jego. Ale nic nie mówi, też mówi, że nie za bardzo ma jakiś taki niepokój. No ale ta osoba mówi, nie, pastorze, wszystko będzie dobrze. Ale w związku z tym to ja będę musiała wziąć ślub w kościele katolickim. No cóż, każdy może zrobić co zechce. Więc odeszła z kościoła. Mija kilkanaście lat. Osoba wraca. Małżeństwa nie ma. Dzisiaj jest matką wychowującą samotnie dziecko. Ale dobry owoc tego jest taki, że szukała Boga, Bóg jej nie dał spokoju. I w konsekwencji ona się uniżyła przed Panem i wróciła do kościoła i została przyjęta. Teraz jest pytanie, czy musiało tak być? Nie. Następny przykład. Przychodzi młoda kobieta do gabinetu pastora. Pastor z żoną przyjmują ją i ona mówi tak: pastorze, zamierzam wyjść za mąż. I mówi: za kogo? No i opowiada. Im dłużej mówi, tym pastor ma większy niepokój. I w konsekwencji mówi do tej osoby: nie mam objawienia, że to na pewno nie jest od Boga, ale mam niepokój. I mówi: proszę, zaczekaj z tym. Żona pastora to potwierdza. Potwierdza to też inna osoba. Ona to wszystko słyszy. Powiedział: dobrze, zaczekam. Mija 2 dni. Jest telefon, a jednak zdecydowaliśmy się. Więc jest ślub. Mija jakiś czas. Ląduje w szpitalu na prawie umierającą chorobę. Potem rodzi dziecko. Bóg ją w cudowny sposób ochronił przed śmiercią. Potem rodzi dziecko niepełnosprawne. I kiedy widzę, słyszę o czymś takim, myślę sobie tak: nie musiało tak być. Co było wynikiem? Dlaczego tak się stało, że się stało? Nie chciała słuchać. Przyszła do osoby, która była jej pastorem. Pastor mówi: mam wątpliwości. Ona najpierw mówi tak, potem mówi: a jednak ja zrobię po swojemu. No i zrobiła. Następny przykład. Akurat to dotyczy małżeństw. Jest osoba młoda. Znowu gdzieś poznała za granicą człowieka. Dzwoni do swego pastora i mówi. Opowiada szczęśliwa i tak dalej. Mówi o tym. I pastor odczuwa, że to zmierza do małżeństwa i ma olbrzymi niepokój. Zaczyna ostrzegać tą osobę. Ale ona nie chce słuchać. I widzi, że nawet nic nie pomaga. Pastor zaczyna się wstawiać za nią, bo zależy. I w którymś momencie Bóg mówi do pastora. Ona już podjęła decyzję w swoim sercu. No cóż, każdy ma prawo. Więc jest ślub. Mija 1,5 miesiąca po ślubie, dosłownie 1,5 miesiąca. Osoba dzwoni do pastora z płaczem i mówi, co wyrabia jej mąż. Oszukuje ją, złamał przymierze, okłamuje, wykorzystuje materialnie, cyrk. Trwa to 2 rok. Nie wiem, czym to się skończy. I znowu myślę sobie tak. Pytała się o poradę, więc otrzymała i nic z tym nie zrobiła. Zastanawiam się, to po co pyta? Teraz przypadek taki lepszy. Przychodzi mężczyzna do pastora. Lepszy. Ma służbę pańską, ma serce dla Boga, służy od wielu lat, poznaje kobietę młodą. Kobieta zaangażowała się, więc siłą rzeczy on też zwrócił na to uwagę i tak myśli, może to jest właśnie ta. No i rozmawiają z pastorem. Pastor idzie spać i nie może spać całą noc. Koszmar. Więc rano wstaje i mówi do żony. Mówi: wiesz co, kochanie, nie mam pokoju w tym. Ja mówię, muszę ostrzec tego człowieka. Żona potwierdza. Więc idzie do tego człowieka i mówi wprost mu, że nie wierzy, że to jest ta osoba dla niego. I ostrzega go. A on mówi do pastora tak: pastorze, jestem ci tak wdzięczny, że ostrzegasz mnie, bo widzę, że zależy tobie na mnie. I mówi tak: jeśli to miałoby mi okraść ze służby, wolę być sam do końca życia. Podam jeszcze dwa przykłady z książki. Wierząca rodzina jest w kościele, mają dorosłego syna i zauważają, że syn interesuje się młodą kobietą w kościele, w tym samym. Więc rodzice oczywiście modlą się, bo chcą, żeby syn był w woli Bożej. I kiedy modlą się za niego, nie mają pokoju w sercu. Idą do pastora i mówią z synem: synu, nie mamy pokoju w tym. Dobrze by było, żebyś przerwał tą relację. Nie, mamo, tato, nie martwcie się. Ja się też modlę. Nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Ale my nie mamy pokoju, synu. Musicie zostawić to. Ja się też modlę, nie bójcie się. Sytuacja idzie jakby głębiej. Więc rodzice idą do pastora i mówią: pastorze, spróbuj porozmawiać. Co ty na to? On mówi: pastor, widzę to, co się dzieje, też się modlę i też nie mam pokoju. Porozmawiam z synem. Więc bierze syna i rozmawia z tym chłopakiem. I mówi: no, rodzice się modlą, nie mają pokoju, ja się za was też modlę i też nie mam w tym pokoju, zostaw tą relację. On mówi: nie, pastorze, wszystko będzie dobrze. Jest ślub, a potem jest dym. Jest małżeństwo, rodzina, mąż mówi do żony tak: wiesz, kochanie, chcę zmienić pracę. Jest dobra praca, akurat dla mnie. Jest tylko taki jeden mały problem, że ona jest daleko. Więc ja będę mógł przyjeżdżać tylko, no nie wiem, może na weekend będę przyjeżdżał tylko do domu. Żona mówi tak: wiesz co, ja nie mam pokoju w tym. Nie martw się, kochanie, wszystko będzie dobrze. Będę miał więcej kasy. Ale żona mówi: wiesz co, nie jesteśmy w takim miejscu, żeby nam jakoś brakowało specjalnie na coś. Ja mówię: przyjedziesz raz, będziesz tak daleko, tam w tej miejscowości nie ma kościoła. Czyli nie będziesz w kościele, nie będziesz mógł słyszeć Słowa Bożego, które u nas pastor głosi. Mówię: ja będę ciebie potrzebować i ciebie nie będzie. Dzieci nie będą miały ojca. Mówi: nie mam pokoju w tym. Nie martw się, żono, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, to wszystko poukładam. Zdecydował. Nie mija rok czasu. Ląduje w pokoju hotelowym z inną kobietą w łóżku. I dziwi się, jak to się stało. Dlaczego Bóg na to pozwolił? Niezłe historie, co? Tacy ludzie wierzący mówią tak: jak to jest? Modliłem się, modliłam się. Dlaczego Bóg pozwolił na to? Bóg dawał ostrzeżenie, tylko nie chcieli słuchać. Wiecie, co jest podłożem? Bunt. Bunt i niezależność. Bunt to jest natura szatana. Otworzymy sobie list Jakuba, pierwszy rozdział. Coś zobaczymy. Jakub, pierwszy rozdział. Przeczytamy tutaj od 2 do 4. Potem popowiem, dlaczego Bóg takie rzeczy pozwala na takie rzeczy. 2 wiersz. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I potem 12 wiersz. Od 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany tym, którzy go miłują. Przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nigdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Można by sobie zadać pytanie: dlaczego Bóg pozwala na takie rzeczy. Ja wierzę w dobre intencje ludzi. Wierzę w to. Ale nie wierzę w dobre intencje diabła. Bo on zrobi wszystko, żeby zwieść Boże dziecko. Zrobi wszystko. I powiem wam, on jest mądry. On nie jest głupi. On jest mądry. On ma więcej mądrości niż my tutaj. Więc on zrobi wszystko, jeśli tylko znajdzie jakąś furtkę, wykorzysta ją. To dlaczego Bóg na to zezwolił? Dlaczego Bóg pozwolił? Chcecie króla? Dobrze. Będziecie mieli króla, aż wam bokiem wyjdzie. Nie chcieli, to odrzucacie mnie. Chcecie mięso? Gardzicie mną. Dobrze, będziecie mieli mięso. Dlaczego Bóg pozwolił na to? Żeby oni zobaczyli, że w ten sposób Bóg pragnie zwrócić uwagę nam, po pierwsze na siebie, a po drugie na stan naszych serc. Czy On rzeczywiście jest Panem w naszym życiu, czy tylko dodatkiem? Podobała mi się odpowiedź tego mężczyzny. Jeśli to miałaby być kobieta, która będzie mnie odciągać od służby, wolę zostać do końca życia sam. Ja powiedziałem, pochwalam taką postawę. To jest super. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Czy Bóg nie chciałby im dać jakiegoś innego jedzenia? Na pewno by im dał, ale zwidział pożądliwość, bo nie żądali tego. Kiedy Abraham po 25 latach otrzymuje obietnicę, cieszy się. Wszyscy byśmy się cieszyli. 25 lat czekałem. Jest, halleluja. Więc jego serce zaczęło gdzieś odchodzić. Zwrócone było, Bóg to widział. I powiedział któregoś dnia Abrahamie, a mówi, oto jestem. Weź syna swego, którego miłujesz. I złóż go mi na ofiarę tam i tam. To było 3 dni drogi. Wiecie, przez 3 dni idąc, można sobie zastanawiać się, Boże, co Ty robisz? Przecież to Ty mi go dałeś i teraz chcesz mi go zabrać? Przecież to był cud, że zrobiłeś dla mnie. Widziałeś moje pragnienie, marzenie, pragnienie życia. To był cud. I teraz chcesz mi go zabrać? Nie rozumiem tego. Jak to jest? Obiecałeś mi potomstwo, że potomstwo posiądzie. I teraz tego jedynaka chcesz zabrać? Nie rozumiem. Ale idę i to zrobię. I kiedy wziął nóż i chciał zabić, anioł zawołał i wstrzymał go. I powiedział tak. Teraz wiem, że się mnie boisz. Widzicie, Abraham nie wiedział, że był w próbie Bożej. Bóg wiedział, że to jest próba. Abraham nie wiedział. Pomyślcie przez chwilę. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I Bóg wtedy złożył mu obietnicę, dlatego że to zrobiłeś, pobłogosławię cię w niesamowity sposób. Bo teraz wiem, że się mnie boisz, czyli wiem, że traktujesz mnie poważnie. Coś wam powiem, kochani. Jeśli będziemy żądać czegoś, będziemy napierać w modlitwie na coś od Boga, może tak być, że Bóg przemówi do ciebie i powie ci, dobrze, dam ci to. to może stać się takim cierniem dla ciebie przez resztę twojego życia. Tacy ludzie potem mówią tak, mają olbrzymi żal do Boga. Dlaczego, Boże, pozwoliłeś na to? Księga Przysłów 19:3 mówi: to głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Dlaczego się tym dzielę? Ja sam przerobiłem na własnym życiu takie rzeczy i wiem, ile mnie to kosztowało. Kiedyś się z wami dzieliłem, że w swoim życiu zrodziłem kilku Ismaeli, prawda? Dzisiaj Bóg wyzwolił mnie z konsekwencji wszystkich, więc dzisiaj jestem bardzo, bardzo, bardzo ostrożny. Wolę czegoś nie mieć, ale mieć pokój z Nim. Czy nie mam marzeń i pragnień? Każdy je ma. Każdy je ma. Czy wszystkie pragnienia i marzenia są grzechem? Nie. Pragnienie samo w sobie nigdy nie jest grzechem. Kiedy ktoś przechodzi w pożądliwość, staje się grzechem i to rodzi śmierć. Zbyt wiele emocjonalnie mnie to wszystko kosztowało, te poprzednie rzeczy. Nie chcę przeżywać jeszcze raz czegoś takiego. Wolę czegoś nie mieć. Ale mam marzenia i pragnienia. Jest obietnica. Rozkoszył się Panem, a On da ci to, czego pragnie twoje serce. Widzisz, kiedy masz więź z Bogiem i rozkoszujesz się Nim, to nie będziesz pragnął głupich rzeczy. Bo kiedy rozkoszujesz się Bogiem, to On wie, że ty należysz do Niego, że twoje serce całe jest dla Niego. Bo inaczej nie będziesz rozkoszował się Bogiem. Jeśli cząstka twego serca tylko należy do Niego, nie będziesz w stanie się rozkoszować Bogiem. Ale jeśli całe twoje serce będzie należeć, możesz się rozkoszować, bo zobaczysz, jak On jest dobry. I nieraz wyprzedzi twoją modlitwę przez dar, zanim zawołają, ja im odpowiem. Zanim pomyślą o czymś tym dobrym, o czymś, czego by chcieli, ja im to dam już. Czy myślicie, że to jest iluzja? Nie, to jest Słowo Boga. I ja tego doświadczam nieraz. Dlatego tym bardziej jestem Bogu wdzięczny. Skończę ten temat za tydzień. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy doszli do, stanęli gdzieś w prawdzie przed Bogiem. Kiedyś pomyślałam sobie tak, dobrze Panie, ale co jest, kiedy jest małżeństwo na przykład i pobrali się i to nie było twoją wolą, dzisiaj są wierzący, jest dym w rodzinie i znam takie małżeństwa. Czy jest możliwość, żeby było lepiej? Pan powiedział, zawsze jest taka możliwość, bo jest dosyć mojej łaski, żeby zmienić każde serce. To co jest potrzebne? Pokuta i nawrócenie. Kiedy mówię o pokucie, to nie mówię, no Panie, to ja Cię przepraszam. To nie jest pokuta. Pokuta musi sięgnąć serca, bo Bóg jest Bogiem świętym. Bo kiedy nie sięgnie serca, to nie będzie nawrócenia. A kiedy będzie nawrócenie, to życie będzie zmienione. Ja wierzę, że jeśli ktoś z was jest w takim miejscu, że widzi, że popełnił pomyłkę życia, powiem wam, wszyscy dziś popełniamy błędy na swojej drodze. I nieraz człowiek nie może sobie przebaczyć i obwinia Boga, ma żal do siebie, do Boga, do innych, ale nie widzi prawdy, że to on podjął decyzję. I dzisiaj ponosi konsekwencje. Zawsze może klęknąć przed Panem i powiedzieć: Boże, wybacz mi. Wybacz mi. To był mój grzech niezależności i buntu. I Bóg przebaczy to. Jak się chronić na przyszłość? Wiecie, Dawid mówił tak w Psalmie 139. XXIII i IV. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie. Czyli sprawdź mnie, poddaj mnie próbie, wypróbuj mnie. Zwróćcie uwagę, on się modli do Boga, mówi: Boże, ja nie ufam sobie, wypróbuj Ty mnie i zobacz, co jest w moim sercu. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, prowadź mnie drogą odwieczną. To jest ważne, to jest ważne. Wiecie, w tym wszystkim widzę Bożą dobroć. Wrócę do tego momentu, kiedy Pan mi mówił o swoich pragnieniach. Podzielę się z wami czymś, bo to było coś, co mnie dotknęło. Wiecie, Bóg ma naturę Ojca. Wiecie, czego On pragnie? Że kiedy mówi ostrzeżenie, to oczekuje, że dziecko przyjdzie do Niego i mówi: tak, tato, dziękuję Ci, bo chronisz mnie. Kiedy zwraca mi uwagę na coś, osobiście albo przez kogoś, to oczekuje, że dziecko przyjdzie i mówi: dziękuję Ci, bo to oznacza, że się troszczysz o mnie i nie chcesz, żebym wtopił. A to oznacza, że mi ufasz, nawet wtedy, kiedy nie rozumiesz. Powiem wam coś, kiedy przychodzą takie pragnienia do dzieci, dzieci nie chcą słuchać wtedy rodziców, bo mają najlepszy plan na swoje życie. A to jest, wiecie co? To jest bunt przeciwko ojcu, przeciwko rodzicom. Więc Bóg nie może takich ludzi chronić. To, czego Bóg Ojciec pragnie, to pragnie tego, że jeśli dałem Ci obietnice, one wszystkie są na tak. Ale jeśli ostrzegam Cię przed czymś, zwracam Ci uwagę, to tylko dlatego, żeby Cię ochronić. Te wszystkie sytuacje z małżeństw, czy Bóg chciał, żeby te osoby cierpiały? Powiem wam, dwie strony cierpią wtedy. Nie chciał tego. Ostrzegał. Bóg wie, co się wydarzy w przyszłości. My tego nie wiemy. Bóg widzi przyszłość, my nie. Bóg jest mądrością i miłością. I chce nas chronić. A my nie chcemy słuchać. Bo mówimy tak: nie podoba mi się to, ja mam lepszy plan. Dobrze. Masz. Zobacz, jak to posmakuje. Były takie momenty, że przez łzy na kolanach dziękowałem Bogu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Słowo mówi za wszystko dziękujcie. Tylko dlatego to robiłem. Bo chciałem być wykonawcą Słowa. Przeczytałem świadectwo pewnego mężczyzny. Kobieta zaczęła gdzieś tam, jego żona zaczęła gdzieś odchodzić, zdradzać, dochodziło do rozwodu, poszedł do pastora, mówi: pastorze, co mam robić? Pastor pod natchnieniem ducha powiedział mu tak: moja Biblia mówi, za wszystko dziękujcie. Mówi: dziękuj Bogu za tą sytuację. Mówi: nie wiem dlaczego tak jest, zacznij dziękować. Dziękował przez miesiąc czasu. Nic nie czuł, robił to tylko przez posłuszeństwo. I kiedy myślał, że wszystko się rozleci, żona do niego dzwoni, prosi o przebaczenie i wraca do męża. O czym to mi mówi? Że Bóg honoruje tych, którzy wierzą w Jego Słowo i są wykonawcami Słowa. To jest bardzo proste. Powstańmy. Tylko graj troszkę. Będziemy się modlić o te rzeczy za tydzień. Chcę dokończyć to. Natomiast jeśli dzisiaj gdzieś widzisz, że gdzieś Bóg przez to Słowo też mówił dzisiaj do ciebie, jeśli potrzebujesz przeprosić Pana za coś, to zrób to. Jeśli nie potrafisz przebaczyć sobie za pomyłkę, przyjdź tutaj, będziemy się modlić. Wspomożemy Cię w tej modlitwie. Zależy mi na tym, żebyś nigdy nie oskarżał Boga za swoje decyzje. Żebyś nigdy nie oskarżał Boga za swoje decyzje, bo On nie ma z tym nic wspólnego. Przyjdź tutaj, Michał. Piotr, poprowadzisz go. On się pomodli za ciebie. Potrzebujemy zobaczyć, co jest dzisiaj w naszym sercu. Wiecie, jeśli ktoś ma problem z autorytetami, to ma problem z buntem i z niezależnością. Ja coś wiem na ten temat, bo sam kiedyś żyłem w potężnym buncie, więc wiem, co to jest. Nie chciałem nikogo słuchać. Ale wiecie, czego pragnąłem? Zbawienia. Więc szukałem w Słowie drogi. Więc Pan zaczął to objawiać, pokazywać. Więc wiele razy musiałem przyjść przed oblicze Boga i mówić: Boże, wybacz mi to. I nazwać to po imieniu. Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. Miłosierdzie góruje nad sądem. Pan czyni to wszystko po to, żeby oczyścić nasze serca z wszelkiego brudu. Czytałem świadectwo człowieka. Chciał mieć czyste serce, ale ciągle robił złe rzeczy. Więc powiedział sobie tak: będę o to pościł 21 dni i będę miał tylko jedną modlitwę. Panie, oczyść moje serce, bo Ty powiedziałeś, że ludzie czystego serca Boga oglądać będą. To oczyść moje serce. I on się modlił codziennie taką modlitwą, wołał do Pana i pościł o to. Był zdeterminowany i Pan przyszedł i powyrywał te korzenie brudu z jego serca. Taki jest nasz Pan, to jest Zbawiciel Jezus Chrystus. Tak Jezus zbawia. Jezus zbawia tych, którzy przychodzą do Niego w swojej bezradności, bezsilności, ale w prawdzie. I mówią: Panie, mam problem z buntem, ze złością, z nieposłuszeństwem, nie traktuje poważnie Twego słowa. Wtedy Pan będzie to zbawiał. Amen. Ojcze, my Ci dziękujemy za Twoją cudowną miłość, Panie, i za Twoją cudowną łaskę dla nas. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty pragniesz. Ojcze, pragniesz tej bliskości z nami. Żeby to nie było, żeby to była rzeczywistość, Panie, a nie iluzja. Żebyśmy mogli słyszeć Twój słodki głos i doświadczać tej cudownej miłości od Ciebie. Panie, modlę się, Ojcze, żebyś Ty poprzez to słowo pracował w sercach tych, którzy potrzebowali to usłyszeć dzisiaj. Panie, żebyś nie dał im spokoju i żebyś Ty, Ojcze, przez swego Ducha doprowadził ich pod krzyż, żeby mogli stanąć w prawdzie i pozbyć się wszelkiego ducha buntu, niezależności, nieposłuszeństwa w imieniu Jezusa. I Kościół powiedział: Amen.